Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem Piotr Mateusz Bobołowicz, jest godzina 17, prawie 10, to jest audycja, a może Trójmorze. Moim gościem jest pan Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, prezes Stowarzyszenia Trójmorze. Panie prezesie, czym właściwie zajmuje się Stowarzyszenie Trójmorze?
Dzień dobry, witam serdecznie. Stowarzyszenie Trójmorze było wynikiem fascynacji kilku pasjonatów krajami Europy Środkowej, ponieważ wśród założycieli tego przedsięwzięcia są ludzie, którzy wiele lat spędzili na podróżowaniu po naszym regionie. I wszyscy mamy takie poczucie, że jest to projekt strategiczny dla państwa polskiego. Chodzi o taki alians, sojusz państw Europy Środkowej, leżących umownie mówiąc między Rosją a Niemcami. I wiemy, że kiedy w 2016 roku powstała ta inicjatywa Trójmorza, to ona założyła sobie takie trzy filary jako fundament. Trzy filary gospodarcze, czyli cyfryzację, transport i energetykę. A naszym zdaniem robienie jakichkolwiek interesów się nie uda na dłuższą metę, jeżeli nie będzie miało podbudowy w tak zwanym kapitale społecznym, czyli we wzajemnym zaufaniu pomiędzy naszymi narodami. Dlatego, że biznes nie funkcjonuje w jakiejś abstrakcyjnej przestrzeni, ale w pewnej społecznej otulinie. I w zależności od tego, jakie warunki panują w tej otulinie, taki jest klimat dla robienia wspólnych interesów. No bo nie będziemy robić interesów z kimś, do kogo nie mamy zaufania, a nie mamy zaufania do tego, kogo nie znamy. Więc chodzi o to, żeby nawiązywać ściślejsze więzi międzyludzkie na takim poziomie pozarządowym, kulturalne, społeczne, młodzieżowe. Chodzi o to, żebyśmy się coraz lepiej znali, dlatego że tak naprawdę jesteśmy dla siebie terra incognita, że nie znamy nawzajem swoich bohaterów narodowych, królów, pisarzy, reżyserów, poetów i tak dalej. Mało kto w Polsce by wymienił jakieś nazwisko łotewskiego reżysera, słowackiego aktora, bułgarskiego pisarza i tak dalej. Więcej się uczymy o historii w szkole, o historii Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii, niż Słowacji, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, no w ogóle krajów naszego regionu. I chodzi o to, żebyśmy się coraz lepiej poznawali, a ta wiedza, żeby była takim fundamentem tej przyszłej współpracy.
No właśnie. Wspomniał pan o tych elementach kultury, której właściwie wzajemnie swojej nie znamy. Z jednej strony mamy pewną podbudowę historyczną, która dla państw tego regionu jest raczej wspólna, bo i cała historia funkcjonowania w imperiach i też pewne elementy późniejsze.
Tak, to znaczy w przeszłości tu istniało po pierwsze, zwłaszcza w średniowieczu, zaledwie kilka dużych organizmów państwowych, tak jak na przykład Rzeczpospolita Obojga Narodów, czy Królestwo Korona Węgierska, później też Cesarstwo Austriackie. I te wielkie imperia właściwie włączały w siebie różne etnosy. Te, które dzisiaj tworzą konkretne państwa narodowe w naszym regionie. Więc to jest ta jedna część wspólnej historii. Funkcjonowanie w ramach większych organizmów państwowych, w ramach których jednak była jakaś autonomia. A później mieliśmy doświadczenie funkcjonowania w ramach imperiów nieprzychylnych nam, które dokonywały właściwie rozbiorów. I jest to pewne wspólne doświadczenie państw naszego regionu, które w ciągu ostatnich 500 lat co najmniej dwa razy traciły niepodległość, a na pewno traciły tą niepodległość, czy jej nie posiadały w XX wieku. Więc to jest nam wspólne doświadczenie losu, bycia narodami mogącymi być w każdej chwili pozbawionymi w swojej państwowości. Bo jak pytamy Anglika, Niemca czy Francuza, jak to jest, jak zniknie Francja, Niemcy czy Anglia z powierzchni ziemi? No to oni powiedzą, no jak to może nie być Anglia, jak to może nie być Francji? Natomiast jeżeli chodzi o nasze narody, no to dla nas jest to oczywiste, że Polski może nie być na mapach świata, bo jeszcze niedawno nie było, Czech nie było. No jest takie ciekawe pytanie, jakie jedyne państwo istniało na tym terenie Trójmorza w 1817 roku, więc tuż po kongresie wersalskim, pomiędzy tymi wielkimi imperiami jak Austria, Rosja i Turcja, na tej przestrzeni. I się okazuje, że było tylko jedno niepodległe państwo, Czarnogóra. A nie było Słowenii, Chorwacji, Czech, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Polski, nic nie było. Mała Czarnogóra.
A tutaj się trochę wybija na tym tle jednak Austria, bo no, mamy w ramach Trójmorza mamy dwa państwa, które właściwie no, były stolicą imperium, to one okupowały inne, czyli mamy Austrię, no i Węgry do pewnego stopnia, tak? Chociaż tutaj były jednak tym komponentem raczej zależnym.
Austria jest rzeczywiście trochę ciałem obcym w tej konstrukcji Trójmorza, bo nawet sama idea inicjatywy Trójmorza, którą stworzyli prezydent Andrzej Duda i prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz, zakładała sojusz państw, które są zapóźnione gospodarczo wobec Zachodu, dlatego muszą pozyskiwać kapitał, żeby doganiać to zapóźnienie ekonomiczne. I proszę sobie wyobrazić, że tylko w trzech obszarach, o których wspomniałem, czyli cyfryzacja, transport i energetyka, to zapóźnienie jest takie, że według oficjalnych danych Unii Europejskiej potrzeba 600 miliardów euro, żeby tylko w tych trzech sferach to zapóźnienie wyrównać. Wiadomo, że takich pieniędzy w naszym regionie nie ma, nie mamy takiego kapitału. Dlatego powstał Fundusz Inwestycyjny Trójmorza i to jest właściwie jedyna organizacja, instytucja w ramach Trójmorza, która istnieje. I ona ma na celu przyciąganie kapitału zewnętrznego do inwestycji infrastrukturalnych w naszym obszarze, głównie na linii północ-południe, bo widzimy, że te wszystkie linie infrastrukturalne, transport czy energetyka są bardzo dobrze rozwinięte na osi wschód-zachód, co jest bardzo korzystne dla Niemiec i Rosji, natomiast jest niedowład tego na osi północ-południe, dlatego chodzi o przyciągnięcie kapitału właśnie w ten region. I tutaj Austria jest ciałem obcym, dlatego że ona nie wymaga doganiania Zachodu. Ona nie ma takich zapóźnień wobec Europy Zachodniej. Dlatego nic dziwnego, że żaden bank austriacki nie wszedł do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza i ona się tak trzyma na uboczu tych wszystkich naszych inicjatyw.
No tak, dodatkowo Austria nigdy nie była państwem socjalistycznym, państwem bloku wschodniego.
Był pewien krótki okres czasu po II wojnie światowej w latach 45-55, kiedy dwa kraje związkowe Austrii i część Wiednia znajdowały się w sowieckiej strefie okupacyjnej. Ale na szczęście po 10 latach ten eksperyment sowiecki zakończył się wyjściem armii sowieckiej z Austrii.
Austria też wyróżnia się kulturowo, bo jest jednym krajem germańskim w tym zestawieniu. No ale ta mozaika kulturowa jest trochę też bardziej zróżnicowana. Nie tylko mamy Austrię, ale mamy też inne elementy odstające od tej słowiańskiej większości, bo mamy i Węgry, i mamy Rumunię, i kraje bałtyckie.
Więc nie jest to sojusz państw słowiańskich, ewidentnie. Właśnie trzy narody bałtyckie, Węgrzy, Rumunii i Austriacy, to powoduje, że właściwie połowa z tych krajów ma korzenie słowiańskie, druga połowa nie. I to pokazuje, że tym, co łączy tą inicjatywę, nie jest wspólny etnos, ale po pierwsze wspólne interesy, po drugie wspólna tradycja, wspólnota właśnie losu, kultury i po trzecie, to się uwidacznia ostatnio coraz bardziej, takie poczucie wspólnego zagrożenia, co się wiąże z budowaniem też wspólnej polityki bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, bo zauważmy, że te wszystkie trzy obszary, o których mówiłem, że są kluczowe dla gospodarki Trójmorza, czyli transport, energetyka i cyfryzacja, są jednocześnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. I okazuje się, że nie da się oddzielić tych dwóch spraw od siebie, czyli sprawy gospodarki i sprawy bezpieczeństwa. I widzę, że w stolicach Trójmorza jest coraz większa tego świadomość.
I oprócz Austrii, Słowenii, Chorwacji i chyba jeszcze, nie, tyle będzie, tak? Oprócz tych trzech państw, wszystkie pozostałe należą do bukaresztańskiej dziewiątki w ramach NATO, więc ta kwestia bezpieczeństwa też we współpracy tych państw jest obecna. Takie tematy, jak pan wspomniał, chociażby energetyka, no, są dzisiaj kluczowe.
Dokładnie tak i widać, że następuje ten proces dywersyfikacji energetycznej w naszym regionie. Widać, że te linie transportowe na linii północ-południe też są takimi ważnymi liniami logistycznymi, jeżeli chodzi na przykład o transport militarny, że one mogą być też w przyszłości wykorzystane właśnie w obliczu zagrożenia ze wschodu. I myślę, że też w Niemczech mają coraz większą tego świadomość. I tak jak na początku Niemcy były bardzo sceptycznie nastawione do idei Trójmorza, bo z ich punktu widzenia nie jest to inicjatywa zbyt wygodna, to później, zwłaszcza kiedy Donald Trump w 2017 roku przyjechał tu do Warszawy na szczyt Trójmorza i poparto inicjatywę, to Niemcy zmieniły zdanie i postanowiły złożyć akces do Trójmorza. Chciały się stać jednym z członków Trójmorza, ale wtedy można powiedzieć, no ono straciłoby swój sens. Właściwie to byłby już inny koncept. To byłaby Mitteleuropa 2.0. Ta prośba Niemiec nie została przyjęta. Czyli Niemcy stały się takim partnerem stowarzyszonym, obserwatorem, partnerem strategicznym Trójmorza, ale nie jego członkiem. Później Niemcy miały nadzieję, że staną się takim patronem, takim operatorem Trójmorza i zresztą tak się wydawało na początku, że administracja Joe Bidena pójdzie w tym kierunku, bo był taki głośny list trojga amerykańskich dyplomatów i z obozu republikanów i demokratów, którzy właśnie w tym kierunku planowali dalszą przyszłość Trójmorza, ale wojna na Ukrainie jakby zweryfikowała te wszystkie plany, zwłaszcza postawa Niemiec, bo Stany Zjednoczone się przekonały, że no nie mogą liczyć na Berlin jako na wiarygodnego sojusznika, natomiast w większym stopniu mogą liczyć na Polskę i inne kraje Trójmorza.
Zróbmy małe interludium i posłuchajmy piosenki, która w pewnym sensie zapowie też drugą część tej rozmowy, bo chciałbym porozmawiać o Węgrzech, więc będzie węgierski utwór Parappa zespołu Dogosz.